takie słowo mam do was na dzisiaj. Będę mówił o Duchu Świętym. Ale w kontekście, którego się nie domyślacie. Bo będę dzisiaj mówił, przynajmniej będę próbował powiedzieć, o dziełach Ducha Świętego, które są dziwne. Niezrozumiałe. Nie mieszczą się w naszym pojęciu teologicznym. Nie mieszczą się w naszym sposobie spostrzegania, jak to powinno być. Jest kilka takich miejsc w Piśmie Świętym, które zmuszają nas do myślenia, a jednocześnie nie wiemy, z której strony ugryźć ten fragment Pisma. Trochę to wygląda jak Jerycho. Nie wiemy, z której strony drabinę przyłożyć. Więc dzisiaj chciałbym przedstawić wam trzy takie fragmenty Pisma Świętego, w których dzieło Boże, dzieło Ducha Świętego jest dość zaskakujące. Na końcu zrobię jakieś podsumowanie tego, co powiem i zobaczę, czy uda nam się wyciągnąć jakieś wnioski. Co wy na to? Zabieracie się ze mną? Czy to będzie podróż do Rzymu? Czy będzie trzęsło? Czy będą turbulencje? Czy będzie wiało? A chociażby miało wiać to co? To co, mamy mieć zawsze te warunki, nazwijmy to super sterylne? Więc słuchajcie, zabieram was do kilku fragmentów Pisma Świętego, w których spróbujemy zobaczyć dzieło Boże, dzieło Ducha Świętego, które nieco może albo w jakim stopniu może wzbudzać nasze zdziwienie. Pierwszy fragment to pierwsza księga Samuelowa, rozdział 19. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 19. Wersety od 18 do 24. Pierwsza Samuelowa, rozdział 19, wersety od 18 do 24. Mamy sytuację, królem jest Saul. Dawid już jest namaszczony na króla, ale jeszcze królem nie jest oficjalnie. Saul próbuje pozbawić Dawida życia, usunąć swojego konkurenta. Dawid musi uciekać, chronić się i czytamy do 18 wersetu. A gdy Dawid uciekł i ocalał, przybył do Samuela, do Ramy i opowiedział mu wszystko, jak z nim postąpił Saul. Potem poszedł wraz z Samuelem i zamieszkał w osiedlu prorockim i doniesiono Saulowi, oto Dawid przebywa w osiedlu prorockim w Ramie. Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida. A gdy oni ujrzeli poczet proroków będących w zachwyceniu, a na ich czele Samuela, na oprawców Saula stąpił Duch Boży i oni również wpadli w zachwycenie. I donieśli o tym Saulowi. Wysłał więc innych oprawców, lecz także oni wpadli w zachwycenie. To też Saul wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. Wreszcie on sam udał się do Ramy, a przyszedłszy do wielkiej studni, która jest przy Sek, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid. I odpowiedziano mu w osiedlu prorockim w Ramie. Udał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie, lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie, i był w tym zachwyceniu, aż doszedł do siedla prorockiego w Ramie. Tam także i on zrzucił z siebie swoje szaty i był w zachwyceniu przed Samuelem, a patrzy na ziemię, leżał nagi przez cały ten dzień i przez całą noc. Dlatego mówi się, czy już Saul między prorokami. I co wy na to? Fajny fragment, tak? No jest w Biblii. Na ile on koreluje z naszym zrozumieniem działania Ducha Bożego? No jest wyzwaniem ten fragment. No chyba, że powiemy, że go nie ma. Dobrze jest w takiej sytuacji przeczytać także inne tłumaczenia, to od razu wam mówię, bo wtedy inne tłumaczenia mogą nam rzucić nieco nowego światła, bo tłumacze zawsze mają jakieś swoją linię, którą przyjmują, więc jeżeli mamy do czynienia z fragmentem, który wzbudza jakieś zastanowienie, najlepiej porównać to z kilkoma tłumaczeniami. Ja porównałem ten fragment z innymi tłumaczeniami, na przykład z Biblią Tysiąclecia. Może przeczytam z Biblii Tysiąclecia pewną część. Saul wysłał więc posłańców, aby schwytali Dawida. Ci spostrzegli gromadę proroków, którzy prorokowali. I Samuela, który był ich przywódcą. Także posłańcami owładnął Duch Boży i oni też prorokowali. Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał trzecich posłańców, ale i oni zaczęli prorokować. Saul udał się osobiście do Rama i zbliżywszy się do wielkiej studni w Seku, wywiadywał się, gdzie jest Samuel i Dawid. Odpowiedziano mu, właśnie jest w Najot koło Rama. Udał się więc do Najot koło Rama, ale Duch Boży owładnął także i nim i idąc ciągle prorokował. Aż dotarł do Najot koło Rama. Wtedy zdjął swoje szaty i prorokował w obecności Samuela. I upadł i leżał nagi przez cały dzień i całą noc. Stąd powiedzenie, czyż i Saul między prorokami. A więc generalnie mamy do czynienia z pewnym zdarzeniem, które, jak powiedziałem, jest trudne do takiego prostej oceny. Dlaczego? No, Dawid chroni się pomiędzy ludźmi, którzy byli częścią takiej grupy proroka Samuela i ci ludzie mieszkali razem, żyli razem, szukali Boga, doświadczali prorokowania, jak gdyby wzrastali w tym darze prorokowania. Tam ukrył się Dawid jako w bezpiecznym miejscu. Niestety Saul się dowiedział, wysłał posłańców i dowiadujemy się, że ci oprawcy, którzy mieli go pochwycić i przyprowadzić do Saula, na nich zstąpił Duch Boży. Dokładnie tam jest powiedziane, owładnął nimi Duch Boży i oni prorokowali, a w naszym tłumaczeniu mamy, że wpadli w zachwycenie. A tu w tysiąclecie mamy, że prorokowali, w Biblii Gdańskiej też, że prorokowali. Saul zrobił to 3 razy i wszystkimi owładnął Duch Boży, za każdym razem im prorokowali, więc w końcu Saul co zrobił? Sam przybył. No i gdy przybył sam, okazało się, że na niego także stąpił co Duch Boży, owładnął nim Duch Boży i dowiadujemy się, że on także prorokował. I tutaj jeszcze byłoby to w miarę do przyjęcia, do zrozumienia, ale później, kiedy doszedł do proroka Samuela, dowiadujemy się, że prorokował przed Samuelem, a później z nim stało się coś dziwnego, bo zrzucił swoje ubranie i upadł i 24 godziny, bo tam jest powiedziane cały dzień i całą noc, leżał, nie wiem w jakim stopniu obnażony, ale miał zrzucone na pewno szaty królewskie. Na pewno nie była to jakaś sytuacja komfortowa dla samego króla Saula, gdy się później o tym dowiedział. Wiecie, dlaczego ta historia jest trudna? Dlaczego tutaj to dzieło Ducha Świętego wydaje nam się takie ciężkie do przyjęcia? Ponieważ powstaje kilka pytań. Czy Duch Boży może zawładnąć wolą człowieka wbrew jego woli? Tak? Czy Duch Boży może zawładnąć wolą człowieka wbrew jego woli? Tak? Dalej, czy Duch Boży może stąpić na ludzi bezbożnych? Pamiętajmy, Saul już w tym momencie jest wtedy, kiedy Bóg mu powiedział, odrzuciłem cię. To już jest w tym momencie. Kiedy Bóg powiedział Saulowi, że go odrzucił. Czy Duch Boży może stąpić na ludzi, którzy nie trwają w posłuszeństwie Bogu? Bo Saul nie trwa w posłuszeństwie Bogu w tym momencie. Dalej, czy Duch Boży może w pewien sposób zawstydzić człowieka? Wyobrażacie sobie dla króla taka sytuacja, kiedy on leżał 24 godziny. To jest sytuacja troszeczkę wstydliwa, ja mówię delikatnie wstydliwa, żenująca sytuacja dla króla. Więc kiedy czytam tą historię i zastanawiam się nad naturą Ducha Świętego, nad jego działaniem, zdaję sobie sprawę, że jest to opis jednorazowy. Musi też pamiętać, to jest tylko jednorazowa historia Biblii. To nie jest pokazane jako pewien ciąg zdarzeń. Po prostu tak się zdarzyło. Jak moglibyśmy wytłumaczyć tą historię? Dlaczego to się zdarzyło? Może w taki sposób Bóg chronił Dawida? Czy nie jest to sytuacja, kiedy Bóg pozwolił, czy Duch Boży zadziałał w pewien sposób taki dla nas dziwny po to, żeby co robić? Chronić króla, nie chronić, jeszcze nie króla, ale chronić Dawida. No na pewno to przyczyniło się do ochrony jego życia. Ale jak powiedziałem, istnieją tutaj znaki zapytania w tym fragmencie, istnieją pewne rzeczy, które nie do końca, jak powiedziałem, mieszczą się w naszym zrozumieniu teologicznym. Czy Duch Boży może zniewolić człowieka? Zniewolić, to słowo takie jest mocne, zniewolić. My mamy taki fragment w Nowym Testamencie, ja pozwolę sobie do tego fragmentu teraz przejść, Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 22. Mówiliśmy o apostole Pawle, brat Jacek mówił o apostole Pawle, to miało troszkę wcześniej miejsce. Dzieje Apostolskie, rozdział 20, werset 22. Apostoł Paweł, udając się do Jerozolimy, wszyscy mu odradzali to pójście do Jerozolimy, bo wiedzieli, że tam się coś wydarzy. I tutaj mamy w naszym tłumaczeniu w rozdziale 20, 22 wersecie tak przetłumaczone to zdanie, że apostoł Paweł w ten sposób odpowiedział: i oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Więc w takim najprostszym naszym tłumaczeniu wyglądałoby to w ten sposób, że co? Duch Boży co zrobił? Zniewolił, zmusił po części apostoła Pawła, żeby się udał do Jerozolimy. Ale to tłumaczenie jest wadliwe, mówiąc modnym teraz zdaniem, że coś jest wadliwe. To tłumaczenie jest wadliwe, ponieważ tam słowo zniewolić, dosłownie to jest być związany i to słowo przez lepiej by było przetłumaczyć związany w duchu. Czyli dosłownie ten tekst brzmi w ten sposób. I teraz oto ja, który jestem związany w duchu, idę do Jerozolimy. Oto ja, który jestem związany w duchu, idę do Jerozolimy. I to słowo duch tam nie musi koniecznie oznaczać Ducha Bożego. Nie oznacza wręcz Ducha Bożego. W tekście nie da się rozróżnić, czy chodzi o Ducha Bożego, czy o Ducha Człowieczego, ponieważ słowo duch i duch to jest to samo słowo. Nie ma tam pneuma hagio, żeby wiadomo było Duch Święty, tylko duch. Czyli najprawdopodobniej w tym fragmencie Pisma Świętego z dużym prawdopodobieństwem jest powiedziane: a oto teraz związany w moim duchu idę do Jerozolimy. To znaczy, że wewnątrz apostoł Paweł odczuwał taką ogromne przynaglenie wewnątrz, w swoim wnętrzu. Odczuwał wewnętrzne przynaglenie po to, żeby pójść do Jerozolimy. Bóg go o tym przekonywał, ale ten tekst nie mówi o tym, że on był zniewolony przez Ducha Świętego. Bo to jest... Bo słuchajcie, bo my nie możemy jak gdyby przyjąć czegoś takiego, że Duch Święty zniewala ludzi. Jaki duch zniewala ludzi? Nie, zniewala ludzi duch zły. Ten duch zniewala ludzi. Duchy złe zniewalają ludzi, zmuszają do pełnienia woli diabelskiej. Zresztą o tym mówi nam list do Tymoteusza. Nie chcę jak gdyby bardzo tego wątku rozwijać. Ale musimy zauważyć to, że tu nie Duch Boży zniewolił Pawła, tylko on był w swoim duchu związany, poruszony, wręcz przymuszony, żeby coś uczynić. I mimo tego, że ludzie mu odradzali, żeby nie robił tego, on jednak to zrobił. A więc ten tekst nie może nam usprawiedliwiać tamtego wcześniejszego fragmentu, który czytałem z pierwszej księgi Samuelowej. I teraz też ważne jest słowo, które znajduje się w 1 Koryntian 14 rozdziale. 1 Koryntian 14 rozdział, wersety 29-33. 1 Koryntian 14 rozdział 29-33. A co do proroków, jest tu już opis nabożeństwa chrześcijańskiego, a co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają czy rozsądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, my mamy w tłumaczeniu pierwszy niech milczy, a chodzi o to najpierw niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali, a duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nie porządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I zobaczcie, tutaj to, co mówi apostoł Paweł odnośnie chrześcijańskiego nabożeństwa, troszeczkę nam koliduje z tamtą historią, w której znalazł się Saul i król Saul i ludzie, których on wysłał, i Dawid. Dlatego, że w tym fragmencie jest wyraźnie powiedziane w nauczaniu, że jeżeli ktoś otrzyma objawienie, to może co zrobić? Może milczeć, tak? Nawet kiedy otrzymuje objawienie, to może czekać na co? Na właściwy moment. A tam czytaliśmy, że co oni zostali nawiedzeni Duchem Bożym i co robili? Prorokowali. Saul, tak jak wygląda, jakby nie wiedział, co się z nim przez chwilę, przez jakiś czas dzieje. Ale tutaj Nowy Testament nam wyraźnie mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Jeśli ktoś otrzymuje objawienie, może milczeć i może czekać. Więc słuchajcie, mamy chrześcijańskie zgromadzenie, rzeczy się dzieją, Duch Święty do nas przemawia, tak? I otrzymujesz coś od Boga. Na przykład teraz, kiedy ja mówię, otrzymujesz coś od Boga. To nie znaczy, że w tej chwili musisz co zrobić? Przylecieć tutaj i co? Złapać mój mikrofon, bo inaczej za chwileczkę odejdzie od ciebie namaszczenie i nie będziesz mógł nic powiedzieć. Nie, po prostu możesz poczekać. Możesz poczekać do takiego momentu, w którym będziesz mógł to zdanie, co zrobić, przekazać. Dokładnie jest, ja często tak mam, siedzimy na nabożeństwie, mam coś w sercu, coś odbieram od Pana, wiem, że Bóg mi coś pokazuje, mówi do mnie i czekam, brat Jacek mówi, śpiewają pieśń, znów brat Jacek mówi, znów śpiewają pieśń, znów ktoś inny mówi, czekam. Czekam czasami aż do końca nabożeństwa i myślę sobie, no i nie było miejsca, nie będę wchodził, nie będę się na siłę wcinał. Czekam do końca, bo wierzę w to, że jeżeli Bóg coś daje, to sprawi taki moment, taki czas, że będzie można to powiedzieć. Nie kolidując jak gdyby z całością, bo tam jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem czego? Pokoju. Nie. Bóg nie jest Bogiem porządku, to Bóg jest pokoju. To jest powiedziane, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. A myśmy zrobili z tego, że Bóg jest Bogiem porządku. Nie. I wszyscy mówią, ale Bóg jest Bogiem porządku. Tam takiego tekstu nie ma. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, czyli Bóg nie jest Bogiem nieporządku, więc przez analogię możemy, ale tam nie jest tak powiedziane, ale pokoju. Więc tu nie chodzi o to, żeby wszystko odbywało się, wiecie, po sznureczku. Tu nie chodzi o to, żeby wszystko odbywało się ze starannością taką mikroskopijną, zaplanowane od A do Z. Nie. Tu chodzi o to, żeby rzeczy odbywały się w jaki sposób? W pokoju. Bóg jest Bogiem pokoju i rzeczy się odbywają w pokoju. Czyli przychodzą pewne kolejne rzeczy na nabożeństwie i one co robią? Nie ma, wiecie, czegoś takiego, że jest takie spięcie w duchu, taki zgrzyt. Wiecie, nie wiem, czy czujecie to, że pewne rzeczy, jak się odbywają na nabożeństwie w pokoju, to może ich być wiele, może być ich dużo, ale one wszystkie coś wnoszą pozytywnego. Jest jakieś, wiecie, ułożenie. Widzimy Boży pokój w tym. A porządek to często to jest coś takiego, co my wprowadzamy tak bardzo sztywno i nie chcemy w żaden sposób doprowadzić, żeby tutaj nastąpił jakiś ruch. Ale Bóg, jak powiedziałem, ma swój sposób działania, sposób postępowania. Wracając do tego zdarzenia z Księgi Samuelowej, to zdarzenie jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Wiecie, to zdarzenie jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Dlatego, że z jednej strony rozumie, że Duch Święty nikogo nie zniewala. Duch Święty nikogo nie zniewala. A mimo to król Saul znalazł się w takiej sytuacji bardzo niekomfortowej dla siebie, w sytuacji, w której wynikałoby to, że nie panował nad swoją wolą. Ja w moim życiu miałem kilka razy takie przeżycie z Bogiem, wiesz, że to było przeżycie z Bogiem, które popchnęło mnie do zachowań, które jak na mnie to są nietypowe. Bo raczej jestem człowiekiem takim powściągliwym, mój umysł pracuje w miarę, mam nadzieję, trzeźwo, jeszcze, nie wiem, czy potwierdzacie to, jak mówię, czy mówię już do rzeczy, czy od rzeczy, no nie? To wiadomo, czy po prostu jeszcze umysł pracuje trzeźwo. Ale miałem kilka takich przeżyć podczas spotkań chrześcijańskich, że jak gdybym czułem, że mnie ponosi. Ale nigdy nie zdarzyło się tak, że ja nie kontrolowałem tego. Ja w każdej chwili mogłem co zrobić? Zaniechać. Jeżeli mnie pobudzał, wierzę, Duch Święty do tego, żebym się kręcił z rękami podniesionymi do góry, to ja w każdej chwili mogłem się przestać kręcić, mogłem się przestać. Nie byłem zniewolony tym, jak gdyby tym poruszeniem. Więc, drodzy, reasumując tę myśl, mamy taki fragment w Piśmie Świętym, właśnie ten przykład z Księgi Samuelowej, który, jak powiedziałem, jest dużym wyzwaniem, ale on, ten przykład stał się pewnym takim usprawiedliwieniem dla pewnej takiej linii teologicznej. Przeżyć charyzmatycznych. Ostatnio oglądałem taki wykład pewnego człowieka, który chciałem go posłuchać, bo słyszę o nim różne rzeczy, chciałem go posłuchać. I on, oczywiście kamera była na niego skierowana, więc głównie było jego widać, jak mówi. Ale kiedy kamera przeszła na salę, to było widać leżącego na przykład w pierwszym rzędzie człowieka na podłodze przez cały czas jego kazania. Tak, ta osoba leżała, tak, leżała i praktycznie się nie ruszała. Nie wiem, czy zasnęła. Akurat kamera nie pokazywała wszystkich szczegółów, ale ten pierwszy rząd pokazywała. Leżał, tak, ta kobieta leżała, ja powiedziałem, od początku do końca jego nauczania. Więc, no, ja nie wiem, no może słuchała należąco, mam nadzieję, że nie zasnęła, no ale jakby tak na przykład pół sali leżało, no to byłoby już trochę takie, wiecie, no dziwne. Ja bym nie chciał, żebyście leżeli pod wpływem przy moich kazaniach. No nie chciałbym też, żebyście spali na moich kazaniach. No ale czy bym chciał, żebyście na przykład krzyczeli podczas moich kazań? No ja wierzę w to, że Duch Boży nikogo nie zniewala. Że duchy proroków są poddane prorokom. Wierzę w to, że człowiek ma zdolność panowania nad własną wolą, ale z drugiej strony muszę uznać ten fragment Pisma Świętego jako natchniony, bo on jest natchniony. I czasami Duch Boży, czasami, ja nie wiem w jakich okolicznościach, tu mamy specyficzne okoliczności, może w taki sposób zadziałać na człowieka, że no bo jest taka historia, jest taki przykład. Dobrze, jak powiedziałem, dzisiaj będzie może więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Drugą historię, którą chciałbym wam podrzucić z Pisma Świętego, przytoczyć z Pisma Świętego, to są tak zwany cud u grobu Elizeusza. Cud u grobu Elizeusza. Jak wiecie, prorok Elizeusz był uczniem proroka Eliasza i w momencie, kiedy odchodził Eliasz z tej ziemi, Elizeusz zwrócił się do niego z czym? Z prośbą o pomazanie ducha. Tak? I w naszym tłumaczeniu mamy w ten sposób, że Elizeusz prosi o dwie części ducha, ale no tam jest nie do końca, jest jasny ten tekst grecki, bo hebrajski, bo równie dobrze może chodzić o podwójną miarę ducha. Równie dobrze może chodzić o podwójną miarę ducha. I zwolennicy podwójnej miary ducha, którą otrzymał Elizeusz, udowadniają to na przykładzie, że Elizeusz dokładnie uczynił dwa razy więcej cudów niż Eliasz. Nie wiem, czy to się da tak, wiecie, taką matematykę zastosować. Ja myślę, że do spraw duchowych nie ma takiej matematyki. Ale w każdym razie na Elizeuszu spoczywało wyjątkowe pomazanie Ducha Bożego. Zresztą widzimy to w służbie Elizeusza. Na przykład w służbie Elizeusza miały miejsce cuda z tej kategorii najwyższych cudów, łącznie ze wskrzeszeniem zmartwych. Tak? W życiu Elizeusza. A w tym pierwszym przymierzu, starym przymierzu, takie cuda to naprawdę należały do absolutnie czegoś wyjątkowego. Tak dopiero Pan Jezus przyniósł taką służbę, on wskrzesił kilka osób zmartwych. Ale jak powiedziałem, w pierwszym przymierzu było to coś zupełnie wyjątkowego. No i Elizeusz przeżył swoje życie i co się stało z Elizeuszem? Jak z większością ludzi, z małymi wyjątkami, umarł i został pochowany. I teraz jesteśmy w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 13, werset 20-21. Druga Królewska, rozdział 13, 20-21. Potem Elizeusz umarł i pochowano go. Następnego roku, a więc minęło kilka miesięcy, następnego roku wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdnicze. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza. A gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Powiedzcie mi, co się może stać, gdy martwy dotknie martwego? Martwy się staje nieczysty, on już jest nieczysty bez martwy. Co się może stać, gdy martwy dotknie martwego? Czy może być jakieś urównanie z tego? Czy może coś z tego się wydarzyć? No brat Jacek powiada, że widać, że może. No to burzy po prostu podstawy nauki, bracie Jacku, tak? Ale zauważmy, że historia jest dosyć dziwna i trudna, dlatego że minęło już kilka miesięcy od śmierci Elizeusza. Przecież to jest zupełnie przypadkowa sytuacja. To nie jest sytuacja zaplanowana, to jest zupełnie sytuacja przypadkowa. Oni się tak przestraszyli, widząc obce wojska, które zaczęły atakować, nie wiem, ten rejon, że w czasie ceremonii pogrzebowej akurat znajdowali się obok grobu Elizeusza, więc co zrobić z zwłokami, bo trzeba uciekać, więc co zrobili? Wrzucili je po prostu do groty tam, gdzie był Elizeusz pochowany i w jaki sposób ten martwy człowiek dotknął, nie wiem, ręką, czy w jaki sposób dotknął ciała Elizeusza i nagle odzyskał życie. No, czy ktoś wie, jak to wytłumaczyć? No, oczywiście brat Jacek już podpowiada, a tutaj próbuje im powiedzieć, chyba nie był martwy. No, ale jak można chować chyba żywego? No, to by było trochę... Raczej był martwy, bracie Jacku, raczej był martwy. Tak? Raczej był martwy. Na pewno był martwy, tak? Bo go chowali. No, ale wiecie, no... Teraz wyobraźmy sobie tą sytuację. Bóg uczynił coś takiego i niech się wieś rozejdzie. Niech się wieś rozejdzie, a wieś się na pewno rozeszło. No i co by się działo, gdyby powiedzieli, słuchajcie, Elizeusz po śmierci przywraca życie. Tak? Myślę, że wiele osób chciałoby z takiej możliwości, ale przynajmniej spróbować. Dla mnie to jest naprawdę nie do zrozumienia. Mój umysł tego nie ogarnia. Mój umysł nie jest w stanie tego zrozumieć, bo ja rozumiem pomazanie, które było nad Elizeuszem w trakcie jego życia i rozumiem to pomazanie Ducha Świętego do tego stopnia, że jeżeli Duch Boży spoczywa na człowieku, to może być taka sytuacja, że ktoś się może dotknąć tego człowieka i może zostać uzdrowiony, to jest możliwe. Gdy Duch Boży spoczywa na człowieku, gdy Boże namaszczenie jest nad nim, to wystarczy, że masz jakiś kontakt, że się dotkniesz tego człowieka, jeżeli Duch i ta obecność Ducha Bożego może spowodować przemianę. Pamiętacie tą kobietę, która dotknęła się tylko czego? Cicot się dotknęła. Dotknęła się tylko frędzla u szaty Pana Jezusa i została momentalnie uzdrowiona bez woli, bez zaangażowania woli Jezusa, bo Jezus nawet nie wiedział, pytał się, kto się mnie dotknął. A cień, a to będziemy o cieniu mówić. O cieniu będziemy mówić, jak zdążymy. Rozumiecie, że tutaj jeżeli jesteśmy w takim obszarze, że jest osoba, jeżeli jest Boży sługa, namaszczony Duchem Bożym, Boże pomazanie jest nad nim, to sam kontakt z tą osobą, gdy możesz się zbliżyć, gdy możesz się dotknąć, lub ta osoba, gdy się dotyka, Boża łaska działa, Boża moc działa. I człowiek może zostać dotknięty, uzdrowiony. To jest normalne, to jest akurat nie trudne do wyjaśnienia. Natomiast cud u grobu Elizeusza nie mieści się w żadnych kategoriach. No bo w jaki sposób Duch Boży spoczywał na martwym ciele Elizeusza? W każdym razie jest to sytuacja absolutnie, wiecie, jednorazowa. No bo w takim razie czy nie należało robić tak, że Pan Jezus kiedy był w grobie? No to może to akurat nic nie czytamy, on po prostu był w grobie. Zastanawiałem się, dlaczego na przykład Żydzi tak bardzo lubią modlić się przy grobach. W Jerozolimie na przykład jest grób króla Dawida, przynajmniej w jakimś stopniu wierzą, że w tym sarkofagu jest pochowany król Dawid. Jest to pomieszczenie z jednej strony dla mężczyzn, z drugiej strony dla kobiet. I grób króla Dawida jest tak umiejscowiony, że z jednej strony go widać i z drugiej strony go widać. I kiedy chciałbyś zobaczyć grób, czy ten sarkofag podobno z ciałem króla Dawida, to tam cały czas są modlący się Żydzi. Prawie cały czas. Oni tam mają swoje nabożeństwo przy grobie króla Dawida. Są ubrani w swoje stroje, śpiewają psalmy, śpiewają pieśni, czytają Torę. Nabożeństwo odbywa się praktycznie cały czas, jest nabożeństwo przy grobie króla Dawida. Oni wierzą, że to był Boży pomazaniec. Wierzą, że to był Boży pomazaniec. Wierzą, że jest to ten, z którego potomstwa ma się narodzić. Ma się narodzić. Czekają jeszcze, ma się narodzić Mesjasz. Więc dla nich to miejsce jest szczególnie ważne, jest to, co chyba do ważności, drugie miejsce po tej ścianie zachodniej. Jest do ważności, jeżeli chodzi o religię. Judaizmu ortodoksyjnego, judaizmu fundamentalnego. Więc cud u grobu Elizeusza jest też dla nas wielkim wyzwaniem, bo jak powiedziałem, namaszczenie Ducha Bożego spoczywa na człowieku i obecność tego człowieka przynosi przemianę. To, co brat Jacek dzisiaj czytał, tą historię, apostoł Paweł był pośród ponad 200 niewierzących ludzi. On był sam jeden, jako Boży sługa pośród 200 niewierzących ludzi i na początku był lekceważony z tym, co miał do powiedzenia, a na końcu to setnik przychodził do niego i: Pawle, co robić? Co robić? Czyli w miarę, kiedy apostoł Paweł przebywał tam pośród tych ludzi, przynajmniej setnik odkrył niesamowity autorytet, który jest na tym człowieku. Odkrył to Boże namaszczenie, które jest na tym człowieku. I zaczął jego traktować jako autorytet, a nie sternika. Bo na początku słuchał kogo? Sternika. Później zaczął już słuchać apostoła Pawła. No, więc to jest drugie zdarzenie u grobu Elizeusza, które, jak powiedziałem, dzieło Boże, dzieło Ducha Świętego, które może być trudne do pojęcia w naszych ramach myślowych. I trzeci fragment, który chcę wam dzisiaj zaproponować, to jest fragment z Nowego Testamentu, z Księgi Dzieł Apostolskich. Jest to działalność apostoła Pawła w Efezie. Działalność w Efezie, rozdział 19. Działalność w Efezie, rozdział 19, wersety od 11 do 12. Efez, rozdział 19, wersety od 11 do 12. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Brat Jacek wcześniej przytoczył taki fragment, czy przywołał go z Jerozolimy, kiedy cień apostoła Piotra. I zauważmy, że jest jednak pewna różnica, bo cień jest związany z czym? Z osobą. Jak nie ma osoby, to nie ma jego cienia. Apostoł Piotr był w tych miejscach, w których działy się te rzeczy. On tam był, fizycznie był tam obecny. Tam, jak uważnie byśmy przeczytali ten fragment z dziejów apostolskich z Jerozolimy, to tam nigdzie nie jest powiedziane, że cień Piotra uzdrawia. Oni tylko chcieli, ludzie chcieli, żeby przynajmniej cień padł. Oni chcieli. Ludzie przynajmniej chcieli, żeby cień przechodzącego Piotra padł na te osoby chore. Wyglądało to w ten sposób, że przynoszono tak wiele ludzi chorych do Jerozolimy, że apostoł Piotr nie był w stanie się o tych wszystkich ludzi modlić, więc po prostu układano ich wzdłuż drogi. Nie wiem, może drogi do świątyni, gdzie Piotr chodził się modlić. I Piotr przechodząc i inni apostołowie, czy grupa z nim przechodząc, ci ludzie pod wpływem właśnie tego, że Piotr przechodził, byli dotykani mocą Bożą. Wiecie, to jest niesamowite. Piotr przechodził i ci ludzie byli dotykani mocą Bożą. Czytamy o tym, że wszyscy zostali i wszyscy oni zostali uzdrowieni. To jest Dzieje Apostolskie, rozdział 5, werset 16. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Przechodził cień Piotra. Piotr przechodził i cień był padał na ludzi chorych i oni byli uzdrowieni. Ale powiedzmy, Piotr był w tamtym miejscu. Już powiedzieliśmy sobie, że to Boże pomazanie na człowieku może być tak duże, tak potężne, że jego obecność wprowadza Królestwo Boże. Czyli człowiek, który ma na sobie pomazanie Ducha Świętego, tak jak Pan Jezus, Duch Pański nade mną, namaścił mnie, abym przyniósł Królestwo Boże, przybliżyło się Królestwo Boże. Czyli tam, gdzie był Pan Jezus, tam Królestwo Boże się manifestowało i manifestowało się uzdrowienie, manifestowało się to, co jest naturą Królestwa Bożego. I później następni, czyli apostołowie, w przypadku Piotra było tak, że pomazanie Ducha Świętego nad nim było tak duże, że to Królestwo Boże też się manifestowało tam, gdzie Piotr się pojawiał. I ten cień powodował, ta obecność Piotra powodowała to, że Królestwo Boże się tam po prostu przejawiało. Ale tutaj, gdzieś przeczytałem ten fragment z Dziejów Apostolskich 19 rozdziału, kiedy czytamy o apostole Pawle, że chustki i przepaski zanoszono do ludzi chorych i ciekawe jest to, że choroby ustępowały, a tam jest jeszcze więcej powiedziane. Zwróćcie się uwagę, co jeszcze się działo? Złe duchy, a to już jest, bo choroba to jest bezosobowa, jest jakiś defekt, a zły duch to już jest duchowa, osobowa siła. Nie wiem, czy wiecie, ale duchy nieczyste opuszczają człowieka wtedy, kiedy z autorytetem wypowiemy do nich zdanie. Musimy im nakazać. Duch jest osobowy, jest pewną duchową osobą i on ustępuje pod wpływem nakazu. A tu czytamy co? Że przynoszono chustki, opaski i choroby ustępowały i złe duchy opuszczały ciało ludzi, którzy je mieli. Powiem wam jeszcze jedną rzecz o tym fragmencie, dlatego że ten fragment został na wiele sposobów zinterpretowany, jeżeli chodzi o ten fragment z Księgi Dziejów Apostolskich. Na wiele sposobów został zinterpretowany. I na przykład, jak ten fragment można odczytać, w jaki sposób ten fragment, co tekst naprawdę mówi. Bo jaka jest interpretacja, to jest druga sprawa, co naprawdę mówi tekst. Więc pierwsza możliwość odczytania tego tekstu z 19 rozdziału, werset o apostole Pawle, jest taka, że tam to nie była żadna służba. Że to nie była żadna służba. Bo niektórzy biorą, w ten sposób odczytują ten tekst, że to była służba, że przynoszono jakieś części materiału do apostoła Pawła, apostoł Paweł się o te części materiału modlił, oddawał to tym ludziom i ci ludzie co robili? Zanosili te chustki do ludzi chorych i to się tak działo. Tu nic takiego nie jest powiedziane. Nie wiem, czy, no przeczytajcie, czy tam jest coś takiego powiedziane. Czy coś takiego jest w tekście? W tekście jest tylko tyle, że jakieś elementy, materiały, chustki, przepaski, które miały kontakt tylko miały z apostołem Pawłem. Więc pierwsza interpretacja tego fragmentu jest taka, że po prostu apostoł Paweł wycierał się jakimiś chustkami, przepaskami podczas różnych czynności i ludzie co robili? Zabierali mu to. Oni wierzyli w to, że autorytet Pawła już był tak duży w Efezie, że oni wierzyli, że jeżeli zabiorą jakiś element, jakiś fragment materiału, który miał kontakt z Pawłem, że to, co spowoduje, że, to spowoduje, że gdy dotkną tą przepaską człowieka chorego, to ten człowiek zostanie uzdrowiony. To jest pierwsza możliwość odczytania tego tekstu, nie jako służba, tylko po prostu kawałki materiału, które miały kontakt z Pawłem. One były zabierane do ludzi chorych. Druga możliwość odczytania tego tekstu wynika troszeczkę z tego, co zrobił raz Elizeusz. To jest druga księga królewska, 4 rozdział. Elizeusz raz zrobił taką rzecz, że przyszła do niego kobieta, której dziecko zmarło. Już o Elizeuszu mówiliśmy. Przyszła do niego kobieta, której dziecko zmarło. I ta kobieta błagała Elizeusza, żeby co zrobił? Poszedł z nią do chorego, do umarłego dziecka. Ale co zrobił Elizeusz? Czy pamiętacie? Na początku. Wysłał sługę, ale z czym wysłał sługę? Laską. Fredzia bardzo dobrze wie. Elizeusz co zrobił? Powiedział, że on nie pójdzie. Wziął, wysłał swojego sługę i co zrobił? Dał laskę temu słudze. I ten sługa przybył do tego chorego dziecka i co miał zrobić? Miał tą laskę położyć na ciele dziecka. Sługa przybył, położył laskę na ciele dziecka, ale dziecko nie ożyło. Zobaczcie, więc Elizeusz posłużył się jakimś przedmiotem się posłużył. Więc druga możliwość spojrzenia na ten tekst jest taka, że właśnie apostoł Paweł mógł na bazie tego, co robił Elizeusz, robić coś takiego, że te chustki, te przepaski, ręczniki, które dotykały jego ciała, że apostoł Paweł mógł dawać to tym ludziom. Powiedzieć, idź, użyj tego, dotknij tego tym chorego ciała twojego dziecka, kogoś chorego i powinno nastąpić uzdrowienie. No i trzecia możliwość interpretacyjna tego tekstu jest taka, że apostoł Paweł modlił się o konkretne, nie wiem, części materiału, które do niego przynosili, ale i to było wysyłane do ludzi, zabierane do ludzi, ale żadna interpretacja nie jest ważniejsza niż inna, bo tu każda możliwość jest właściwa, bo nie narusza tekstu Pisma Świętego. Ja generalnie skłaniam się do tego, że jednak to było tak, to nie była służba. Ja się do tego skłaniam, że to nie była jakaś specjalna służba. Że po prostu elementy materiału, opasek, ręczników, które miały kontakt z apostołem Pawłem, były zanoszone do ludzi chorych i chorzy byli uzdrawiani. A co dziwne, najtrudniejsze to złe duchy wychodziły. Wiecie, nie było żadnego rozkazu, nie było żadnego polecenia, nie było żadnego uwalniania, nie było żadnej takiej służby i sam zapach, Fredziu? No właśnie, czym pachniał ręcznik, który miał kontakt z apostołem Pawłem? Czym pachniał ręcznik? A jeżeli były to ręczniki, które on używał w czasie pracy, to czym pachniał jego ręcznik? Potem, czy pachniał zapach? Wiecie, jak powiedziałem, my próbujemy wszystko ująć w ramy teologiczne. Ja też, słuchajcie, chcę, żebyście wiedzieli, że mój umysł naprawdę, ja próbuję zrozumieć, ja chcę zrozumieć Pismo, ja chcę zrozumieć Boga. To jest dla mnie ważne. Ale no, są takie fragmenty Pisma Świętego, które no, nie jestem w stanie poukładać. One wykraczają poza mój sposób pojmowania. Wykraczają poza mój sposób pojmowania. Troszeczkę bym powiedział tak, no nie rozumiem tego Bożego działania, ale powiedzcie, czy my musimy wszystko dokładnie zrozumieć? Czy nie o to chodzi. Ale ważne jest to, żebyśmy rozumieli pewne zasady. Ważne, żebyśmy pewne zasady rozumieli. Jak powiedziałem, absolutnie uznaję to, że Duch Boży nie zniewala ludzi. Uznaję to, Duch Boży nie zniewala ludzi. Ale uznaję to, że Duch Boży może wpływać na wolę ludzi. Że Duch Boży może wpływać na wolę ludzi. Że Duch Boży może pobudzać ludzi do robienia rzeczy, które niekoniecznie ja muszę rozumieć, ktoś to stoi z boku. Rozumie, że namaszczenie Ducha Świętego działa w ten sposób, że jeżeli ktoś jest naprawdę jak gdyby napełniony Duchem Świętym, to wokół niego jest Boża atmosfera. I Królestwo Boże jest przynoszone przez obecność tego człowieka. Jest przynoszone Królestwo Boże. A jak jest przynoszone Królestwo Boże, to są przynoszone rzeczy, o których czytamy w Piśmie Świętym. Przynoszone jest uzdrowienie, przynoszone jest uwolnienie, przynoszone jest Boże błogosławieństwo. Więc podsumowując te rzeczy, mamy takie trzy historie. Zstąpienie Ducha Bożego na oprawców i na króla Saula, niezależnie od woli tych ludzi. Oni w ogóle o to nie prosili. Musicie się z tym zgodzić. To jest zupełnie poza wolą tych ludzi. Tak? Na króla Saula, na oprawców. Oni znaleźli się w pewnym otoczeniu, pewnej atmosferze i Duch Boży co zrobił? Dotknął ich. A nie to, że oni tam przyszli na nabożeństwo. Oni tam przyszli zupełnie w innym celu. No wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy tutaj w sali, my tutaj szukamy Boga, wielbimy Pana, przebywamy w Bożej atmosferze. Wchodzą ludzie, którzy przyszli kogoś aresztować. Tak? Wchodzi policja, chce kogoś aresztować. I nagle okazuje się, że oni weszli w tą atmosferę i co się dzieje? Zaczęli sami wielbić Pana, bo to było dokładnie tak. Zaczęli sami wielbić Pana i wyszli. Sami wyszli. To jest taka sytuacja. Druga rzecz, cud przy grobie Elizeusza. Martwy Elizeusz, martwy człowiek, ciało martwe dotyka martwego ciała, jedno ciało martwe odzyskuje życie. Trudno wytłumaczyć, w jaki sposób się to stało. Trzecia sytuacja, apostoł Paweł, chustki, przepaski, ręczniki, które miały kontakt z nim, zanoszone do ludzi chorych, zniewolonych. Ludzie zostają uzdrowieni, złe duchy zostają wyrzucone przez sam kontakt jak gdyby z tym materiałem. Czy możemy, nie wiem, z taką myślą się zgodzić, że Duch Boży działa jak chce? A czy dopuszczamy to, że Duch Boży działa w sposób, który nie jest zrozumiały dla naszego umysłu? Czy możemy dopuścić, że Duch Boży może czynić dzieła, które nie podlegają w żaden sposób naszej nie wiem, weryfikacji? Nie, my musimy rozpoznawać dzieła Ducha Świętego, to nie na tym polega, że mamy nie rozpoznawać. Ale nie podlegają naszej cenzurze? Duch wieje jak? Ja chcę. Tak? Natomiast, wiecie, naszą odpowiedzialnością jest coś. Teraz chcę powiedzieć ważną rzecz. Naszą odpowiedzialnością jest rozpoznawać naturę Ducha Świętego. To jest nasza odpowiedzialność. Żeby nie dać się co zrobić? Zwieść. Naszą odpowiedzialnością jest rozpoznawać naturę Ducha Świętego. Powiem inaczej. Znać ten wiatr. Znać ten zapach. Znać, nie wiem, tą atmosferę, którą przynosi Duch Święty. Znać tą atmosferę, którą On przynosi. Nie wszystko będziemy w stanie wytłumaczyć w sposób jaki? Racjonalny. Nie będziemy w stanie wszystkiego wytłumaczyć, ale musimy znać tą atmosferę. Musimy wiedzieć, że przebywamy w Duchu Bożym. Nie wiem, jak na was działa Duch Boży. Jakie macie wy doznania emocjonalne, gdy znajdujecie się w atmosferze Ducha Świętego? Jakie macie doznania wy, gdy wiecie, że zaczynamy się modlić, zaczynamy śpiewać pieśni, czujecie, że przychodzi Duch Boży, co wtedy, jak wy to odbieracie? Niech ktoś powie. Co wtedy odbierasz? Ja mam dwie skrajne. Albo płaczę jak dziecko, leją mi się łzy. Same stoję i leją mi się łzy. Albo z drugiej strony chce mi się, ale tak krępuje się, no w pierwszej ławce pastor zboru, no pasowałoby, żeby zachować powagę, więc mam takie, wiecie, chce mi się tak, proszę, nie krępuj się. Ale różne rzeczy doświadczam na nabożeństwie. Czasami doświadczam takiego ucisku w duchu. Coś tak czujesz, że nagle jak duch mnie ściska, a wtedy wytężam dwa razy uszy i oczy. Poczuję, że coś się dzieje w duchowym świecie. Uwaga, trzeba uważać, uważaj. Bo ktoś może próbować przejąć jakąś kontrolę, w złą stronę poprowadzić. Więc te doznania nasze, one mają znaczenie. I powinniśmy umieć te doznania rozpoznawać. Nie wiem, czy było więcej pytań, czy więcej odpowiedzi w moim dzisiejszym kazaniu. Pokazałem wam trzy fragmenty z Biblii. Możecie jeszcze rozważać je, modlić się nad nimi. Uczymy się o Duchu Świętym. Najważniejsze jest poznać Ducha Świętego, w sensie poznania Jego natury i umieć rozpoznawać, kiedy On się porusza. Umieć rozpoznawać ten wiatr. A nie wszystko będziemy w stanie poukładać i zrozumieć w takich formie, nie wiem, teologicznych ram. Zapraszam was na modlitwę. Bardzo siostry, chcielibyśmy się chwilę modlić. Hallelujah.